Odcinek jest częścią podcastowego cyklu Te końce świata. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam, jak tam? Ja w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o końcach świata, które przeżywa, myślę, każdy z nas, szczególnie w okresie wchodzenia w dorosłość i budowania samodzielności. No i pewnie się teraz zastanawiacie, skąd ten pomysł. Ano stąd, że osobiście w tej kategorii uważam siebie za niekwestionowanego mistrza na miarę olimpijską. Prawdą jednak jest, że prawie każdy z nas, jeśli nie każdy, jest w stanie określić siebie właśnie tym mianem. W końcu, wiecie, każdy ma swój własny kosmos, w którym raz po raz wybuchają supernowe. I po takim wybuchu nastaje ciemność i cisza, która zdaje się trwać wieczność, a w rzeczywistości zawsze jest początkiem czegoś nowego. Moje dzisiejsze pogaduszki są częścią podcastowego cyklu Te końce świata, w którym będziecie mogli posłuchać przemyśleń twórców, i to takich twórców, których w zasadzie nikomu przedstawiać nie trzeba. Asia Okuniewska i jej podcast Tło Koniewska, Rafał Gębura, czyli 7 metrów pod ziemią, i Piotr Białasiewicz w podcaście Banał. No i ja, rzecz jasna. Musicie przyznać, że ekipa jest mocarna, tak? A to wszystko odbywa się dzięki ING, który swoim patronatem objął film Te końce świata to nasze 5 minut w reżyserii Bogny Kowalczyk, należącego do 10. edycji konkursu Papaya New Directors. Dokument traktuje o rozterkach, napięciach i niepokojach, jakie towarzyszą pokoleniu Z. Głównymi bohaterami są bracia Kacperczyk, których utwory na pewno kojarzycie z obecnych list przebojów. Oho, tu słychać, że ja do pokolenia Z zdecydowanie nie należy. Listy przebojów, kto tak jeszcze mówi? I chyba właśnie dlatego, że jestem, co tu dużo gadać, milenialsem do kwadratu, ten film był dla mnie niezwykle ciekawym seansem. Bo od czasu, gdy zaczęto podkreślać tę gigantyczną różnicę między naszymi pokoleniami, tę przepaść bez dna, to w głowę zachodziłam, czy faktycznie tak jest. Czy codzienność obecnych młodych ludzi różni się od mojej rzeczywistości sprzed 10 lat, albo nawet tej mojej obecnej. I okazuje się, że nie tak bardzo, jak próbuje się nam to wmówić. Mam wrażenie, że fala uderzeniowa naszych małych końców świata pozostaje w zasadzie niezmienna od wieków, a tematem dzisiejszego odcinka będą właśnie one. Momenty, w których świat zatrzymuje się na chwilę i przez krótki moment zdaje nam się, że już nic nie będzie w stanie wprawić go w ponowny ruch. Film dokumentalny Te końce świata to nasze 5 minut możecie obejrzeć za darmo w serwisie YouTube. Serdecznie polecam ten tytuł, a link podrzucam Wam w opisie odcinka. No właśnie, końce świata. Tak jak już wspomniałam na wstępie, mam ich na koncie całkiem sporo, ale po dłuższym namyśle dochodzę do wniosku, że każdy z nas może się pochwalić sporą kolekcją wewnętrznych trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów i spektakularnych powodzi. W ramach podcastowego cyklu Te końce świata każdy z twórców wybrał inną działkę, inną sferę, w której te końce świata następują, a ja niemal bez zastanowienia wzięłam na tapet edukację. Moja edukacyjna ścieżka była niezwykle zawiła, więc uważam, że właśnie ten temat będzie dla Was szczególnie ciekawy. I znowu, wcale nie jestem z tym sama. ING w ramach aktywacji towarzyszącej premierze filmu Te końce świata to nasze 5 minut zebrało głosy przedstawicieli młodszego pokolenia, które odpowiadały na pytanie, co wydawało Ci się końcem świata, a jednak nim nie było. I to właśnie wybrane przeze mnie komentarze dotyczące edukacji i tych końców świata z edukacją związanych będą towarzyszyły nam w dzisiejszym odcinku. A zaczniemy sobie od grubego kalibru, wizji, która napawała lub napawa strachem niejednego z nas. Jak się okazuje, niepotrzebnie. Jedna z zapytanych o końce świata osób pisze: niezdana matura w 2022. W 2023 wzięłam się w garść i po roku samodzielnej pracy zdałam polski i matematykę dość wysoko. Zuch, bije ci teraz brawo. Czekajcie, może tu będzie lepiej słuchać, no bo w końcu istnieje jakiś cień szansy, że autorka tego wyznania słucha mojego podcastu, więc chciałam ci gorąco, gorąco pogratulować, bo ja doskonale wiem, jakie to uczucie, kiedy się dostaje informację o oblaniu egzaminu. To jest jak strzał w splot słoneczny z półobrotu, tuba w brzuch, dosłownie. I wiem też, ile samozaparcia wymaga ponowne podejście, ponowna próba, do której zwykle początkowo podchodzi się niechętnie, i ze łzami w oczach. Ja wyłam jak bóbr, a na dokładkę tego pierwszego strzała otrzymałam bardzo wcześnie. I ta historia będzie swego rodzaju ciekawostką na mój temat. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym wspominałam w przestrzeni internetowej, ale swój pierwszy egzamin komisyjny zdawałam mając 10 lat. Dacie wiarę? I pewnie się teraz zastanawiacie, jak to możliwe. A no proszę Państwa, tę wspaniałą możliwość sprezentowała mi szkoła muzyczna. W ogóle o edukacji w szkołach muzycznych mógłby powstać oddzielny odcinek, bo to jest dużo, dużo dla dziecka, a dla osoby wysokowrażliwej jeszcze więcej. Swoją drogą, zwykle właśnie te wysokowrażliwe szczypiorki podejmują artystyczne działania, co jest w sumie zabawną w swoim tragizmie zależnością. Decyzję o nauce gry na gitarze i kształceniu muzycznym podjęłam samodzielnie. Nikt mnie do tego nie zmusił, ale kolejne lata ja sama zmuszałam się do ćwiczeń i zajęć po szkole, na które szłam niechętnie, bo przecież wszyscy moi rówieśnicy z ostatnim dzwonkiem rozpoczynali odpoczynek i zabawę. Ta szkoła muzyczna to było dla mnie kompletnie, kompletnie nie to. Od tego chyba warto byłoby zacząć. Jestem osobą, która nie umie się zmuszać do czegoś, czego nie kocha. Wówczas nie umiem poświęcić temu wystarczająco dużo uwagi, wystarczająco dużo czasu, a że nie jestem osobą, która łapie nowe rzeczy w lot i potrzebuje dużo determinacji, żeby się tych nowych rzeczy nauczyć, to w przypadku końcoworocznego egzaminu z gitary, no cóż, tego łapania w lot właśnie mi zabrakło. Ja do dzisiaj pamiętam, jak w połowie utworu dla Elizy, i tu też warto dodać, że do dzisiaj nie cierpię tej melodii, po prostu mam na nią alergię, jak na melodię budzika. W połowie dla Elizy zatrzymałam się i kompletnie nie wiedziałam, co dalej. Pustka w głowie, pustynia kompletna, autostrada. Nawet sobie nie wyobrażacie, a może właśnie sobie wyobrażacie, no bo przecież ten odcinek jest o tym, że nie tylko ja, ale my wszyscy. Jaki to był stres. Utwór udało mi się zakończyć z małą podpowiedzią kogoś z komisji, ale wiecie, no pod wpływem tego stresu i serca, które mi prawie z piersi wyskoczyło, grałam nierówno, brzydko i kompletnie nie tak, jak zaplanowałam. I później przyszedł werdykt, poprawka w sierpniu. Ja doskonale pamiętam tę rozpacz, a minęło przecież 23 lata, nie? Ja pamiętam, że po pierwsze byłam sobą na maksa zawiedziona, po drugie czułam wstyd, taki straszny, straszny wstyd przed sobą, przed rodzicami, przed kolegami i koleżankami, którzy pytali, jak poszło, jak poszło. Tak myślę, że wstyd to jest najlepsze słowo. No a później przyszły wakacje i jak cały rok popołudniami biegałam na gitarę, audycje muzyczne, teorie, pianino, kiedy moje koleżanki leżały na kocyku i czytały Witch Czarodziejki i tylko to je obchodziło, tak teraz znowu nie mogłam na tym kocyku z nimi w pełni zalegnąć i czarować, bo musiałam ćwiczyć. Na szczęście egzamin w sierpniu zdałam, jak się okazuje, bez większego problemu. Wystarczyło trochę więcej skupienia, odrobinę więcej czasu i nagle to, co było dla mnie nie do przeskoczenia, stało się błahostką. Nie ostatni raz zresztą, bo takie sytuacje powtarzały się w moim późniejszym życiu, do czego pewnie sobie dotrzemy. Zatem egzamin z gitary zdałam, dla Elizy zagrałam, ale z dalszą edukacją w murach szkoły muzycznej dałam sobie spokój. Wiecie, to chyba była moja taka pierwsza lekcja, że w szukaniu własnej drogi nie ma nic złego. Że można się mylić, podejmować wybory, które okazują się nie być odpowiednie, błędne, ale to nic złego i że nigdy nie jest za późno na zmiany. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale jednocześnie, tak jak już wspominałam, nie umiałam i wciąż nie umiem się do rzeczy w życiu zmuszać. I to właśnie dlatego ta moja ścieżka edukacyjna jest takim wdzięcznym tematem dla podcastu. W pewnym sensie system, w którym jesteśmy kształceni, zakłada pewną linearność naszych działań, a ja nie umiem jak po sznurku. Niekiedy kręcę się w miejscu, klucze zmieniam, wracam dwa kroki w tył i skaczę pięć w przód, żeby za chwilę zrobić fikołka. Ktoś w anonimowej ankiecie o końcach świata napisał, że końcem świata była każda sesja na studiach. Jednak ostatecznie zawsze kończyło się dobrze i myślę sobie, przecież studia mnie nie definiują. To nie koniec świata. To jest bardzo mądre. Również w nawiązaniu do moich wcześniejszych słów, to nasze przywiązanie do myśli, że wynik w edukacji definiuje nas,
nie naszą wiedzę, tylko nas w całości, jest potwornie stygmatyzujący, ale wydaje mi się, że nie warto obwiniać za to nas samych, za to myślenie, tak bardzo jak system, który nas w takie właśnie myślenie wpędza od kiedy w zasadzie pojawiamy się w szkole, czasem nawet wcześniej. Ja z moją największą porażką edukacyjną, moim najbardziej spektakularnym końcem świata, muszę pracować do dziś w kontekście mojej samooceny, mimo tego, że od tamtych zdarzeń minęło już prawie 10 lat. Otóż chciałam zostać aktorką. Bardzo. To było takie moje marzenie, które się wykluło dosyć późno, bo w ostatniej klasie liceum, ale owładnęło mną do reszty. Nic innego się nie liczyło. Czas, znajomości, związki się nie liczyły, pieniądze, potencjalne przeprowadzki, podróże, nic. Ja musiałam dostać się do Państwowej Szkoły Aktorskiej. W tym celu przeprowadziłam się do Krakowa. Zaczęłam tutaj uczęszczać do takiego studium aktorskiego, które miało mnie na tę okoliczność przygotować. Po roku się nie udało. Poszłam do innego studium, znowu nic. I to też nie było tak, że to była jedna szkoła aktorska. Ja jeździłam każdego czerwca po całej Polsce. Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław, Białystok. Po drugim roku, chociaż czułam się dobrze przygotowana, znowu się nie udało. Po trzecim, a cały czas powtarzałam sobie do 3 razy sztuka, również się nie udało. I te ostatnie egzaminy, ten ostatni werdykt, to był mój koniec świata. Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment. To była Akademia Teatralna w Białymstoku, Wydział Lekarski, o którym marzyłam we dnie i w nocy. Staliśmy na takich kręconych schodach kilka pięter w dół i ktoś na samej górze czytał, kto przechodzi do kolejnego etapu. Bardzo filmowe to było. Stałam przekonana, że wreszcie usłyszę Iga Chmielewska. No i kolejne nazwiska, przeplatane oczywiście piskiem radości, spadały po schodach, a ja czekałam i czekałam. I czekałam. Lista się skończyła i powiem wam, że dalej mam jakąś dziurę w pamięci. Byłam w takim szoku, w takim wewnętrznym końcu świata, że nie pamiętam niczego do momentu, aż weszłam do mojego pokoju w hostelu. Na szczęście miałam jedynkę. Położyłam się na dywanie i uderzyłam w taki szloch, że nie wiem, czy kiedykolwiek płakałam do tego stopnia wcześniej i później. Dla mnie to był koniec. I myślę, że żadna historia w tym odcinku bardziej do dzisiejszego tematu nie pasuje, bo ja autentycznie byłam przekonana, że świat właśnie się skończył. Nie miałam żadnego planu zapasowego. Nie wiedziałam, co dalej. Tak bardzo utożsamiałam się z tą moją aktorską wizją, że czułam się wtedy tak, jakby umarła część mnie. I w tym być może wyolbrzymionym dla części z was stwierdzeniu, że coś we mnie umarło, dla mnie nie ma cienia przesady. Coś we mnie umarło faktycznie. Umarło do tego stopnia, że 10 lat później wciąż nie umiem, i teraz jestem z wami totalnie szczera, nie umiem się z tym do końca uporać. O tym też bardzo rzadko mówię, bo to jest taka moja wielka słabość, że ja nie umiem się z tym uporać, nie umiem się z tym pogodzić. Na szczęście istnieje terapia i czas, który faktycznie leczy rany. I tutaj wracam do cytatu uczestniczki ankiety dotyczącej końców świata, która swój wpis zakończyła zdaniem: przecież studia mnie nie definiują. Kiedy sama sobie uświadomiłam, że ta porażka i to, że na danym kierunku się nie pojawiłam, że to mnie nie definiuje, że tego papierka Państwowej Szkoły Teatralnej nie mam i mieć nie muszę, zaczęłam działać po swojemu. Kolejny już raz odkleiłam się od tych ścisłych ram, w których miałam przecież podążać, tak? I zaczęłam torować sobie własną ścieżkę. Ten koniec okazał się początkiem. Gdyby nie ten wewnętrzny Armagedon, nie siedziałabym teraz tutaj przed mikrofonem. Nie powstałby żaden bardzo brzydki rysunek. Nie poznałabym Marcina, mojego męża, bo przecież on znalazł mnie właśnie przez moje internetowe działania. A przede wszystkim nie byłabym tym, kim jestem, tu gdzie jestem. A tu gdzie jestem, jest dobrze. Ja naprawdę daleka jestem od mówienia, że wszystko dzieje się po coś. Wydaje mi się, że w ten sposób po prostu chcemy sobie nadawać znaczenie przypadkom. Niemniej ten przypadek jest szczęśliwy, a ten koniec okazał się początkiem. Nie trzymanie się tych ram, wyjście poza ścieżkę, która jest wydeptana i pewna, bardzo, bardzo często procentuje. Świat nie uczy nas ryzykować. Wypróbowane jest bezpieczne. Ale hej, czy lepsze? Spośród głosów młodszego pokolenia o końcach świata wybrałam sobie między innymi takie słowa. Nie przystąpiłem do matury, wiedząc, że mogłoby to spowodować niezdanie technikum. Miałem problem z tym faktem, bo jak nie można mieć matury? Nie poddałem się i poszedłem w innym kierunku, wiedząc, że nie będzie łatwo. Po roku wiem, że to wszystko układa się w jeden cały element, nazywając to kompletnym puzzlem. Teraz jestem zadowolony z siebie, ucząc się na kierowcę autobusu miejskiego. Jak to czytam, to czuję powiew świeżego powietrza, czuję, że coś się zmienia, coś pęka i strasznie się cieszę, że to młodsze ode mnie pokolenie staje się w swoich decyzjach bardziej samodzielne. Wie, że ma wybór, że nie musi podążać z nurtem, że nie musi nikogo udawać. Kiedy ja zaczynałam studia po 4 latach walki z wiatrakami, z ludźmi w wieku mojego młodszego brata, podobnie jak autor tego wpisu, miałam z tym problem. Nie byłam pewna słuszności mojej decyzji. Podobnie jak autor tego wpisu, wybrałam kierunek nieoczywisty, dla wielu osób dziwny, bo poszłam na filologię ukraińską, która na tamte czasy była jakimś pomysłem z kosmosu, ale ja się po prostu zakochałam. Zakochałam się w języku, zakochałam się w ludziach, z którymi studiowałam, w fantastycznych wykładowcach i teper ja rozmawiaję ukraińską i niczego nie żałuję, pomimo tego, że mikrokońce świata wydarzały się w mojej głowie za każdym razem, kiedy ktoś pytał mnie na przykład o wiek i okazywało się, że jestem dużo starsza od grupy. Ktoś pytał mnie o kierunek i robił nagle wielkie oczy. I wreszcie, kiedy ktoś pytał, skąd taka przerwa i co się działo w tak zwanym międzyczasie. Wówczas musiałam wrócić do historii z aktorstwem, a wtedy bolało podwójnie. Ale znowu niczego nie żałuję i mam nadzieję, że kolega, który już niebawem stanie się kierowcą miejskiego autobusu, również będzie ze swoją decyzją równie szczęśliwy co ja. Domyślam się, że część z was zdziwiła ta moja gigantyczna przerwa między liceum a studiami, no bo jak to, no jeśli już to mówi się o gapierze, a nie gapiersach. I tutaj, żeby was zszokować jeszcze bardziej, to opowiem o kolejnym moim końcu świata, ale najpierw głos młodego pokolenia, które idealnie z moją historią będzie korespondował. Ktoś o swoim końcu świata napisał następująco. Moja dzisiejsza poprawka na studiach. Jednak nie był to koniec świata, a bardzo dobra nauczka. PS, zaliczono na 4. Poprawka na studiach, biorąc pod uwagę te wszystkie, wiecie, nieba spiny są drugie terminy, jakiś taki jednak większy luz ze studiami związany, może nie robić wielkiego wrażenia, ale kiedy dotyka ciebie, to kompletnie zmienia postać rzeczy, szczególnie jeśli przytrafia ci się po raz pierwszy. Ja słuchajcie, jako że 4 lata po ślizgu to było wciąż za mało, kiblowałam dodatkowo na studiach 1 rok za nieukończenie licencjatu. Myślę, że osoby, które obecnie piszą swoje prace, wiedzą w dużej mierze, o czym mówię. Jak nie masz na to ochoty, to piszesz tak, jakbyś napisać nie mógł. Ja robiłam wszystko, żeby nie usiąść do pracy, a kiedy już siadałam i wysyłałam kolejne fragmenty, dostawałam tak ostrą korektę od mojego promotora, że cały proces robił się jeszcze trudniejszy. Teraz oczywiście wiem, że prokrastynacja nie wynika z lenistwa, tylko ze strachu, niewiary w siebie, perfekcjonizmu, ADHD itd., ale wówczas po prostu uważałam, że jakaś, nie wiem, magiczna moc powstrzymuje mnie przed pisaniem do tego stopnia, że przyszedł maj, usłyszałam, no dobrze pani Igo, to proszę wrócić w sierpniu, po czym przyszedł sierpień, a ja dalej nie miałam się czym pochwalić. Zapadł zatem wyrok. Powtórka roku. Na szczęście pozdawałam przedmioty, więc została mi tylko praca, ale wciąż, no to bolało jak cholera. Ja czułam, że zawiodłam siebie, rodziców, promotora. Czułam się jak przegraniec przede wszystkim, bo znajomi zaczynali magisterka, a ja dalej siedziałam w bagienku demonologii słowiańskiej, we wczesnej twórczości Gogola i te wszystkie wije i basawriuki podżerały mnie żywce. Strasznie mi z tym było, bo na tamten moment te kilkadziesiąt stron wydawało mi się misją niemożliwą. Podejście do pisania wywoływało u mnie wręcz fizyczne cierpienie. No a później przyszedł ten wrzesień, kiedy koledzy byli już na magisterce, a ja dalej z ręką w nocniku. I słuchajcie, koniec znowu okazał się początkiem. Napisanie pracy nagle przestało być jakimkolwiek problemem, który zażegnałam dosłownie w 2 miesiące. Do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, ale naprawdę utwierdza mnie to w przekonaniu, że nasze postrzeganie świata jest względne. W tamtej chwili wcale nie zmieniła mi się ilość stron, poziom trudności, promotor mi się nawet nie zmienił. Jedyne, co się zmieniło, to optyka, szkiełko, przez które patrzyłam na tę sytuację. Ileż łatwiej byłoby nam w życiu, gdybyśmy w tych wszystkich naszych końcach świata umieli dostrzegać szanse na nowe. Bo ona jest tam zawsze. W ogóle jak tak sobie teraz do Was gadam, to przyszła mi myśl, że z perspektywy czasu oczywiście, te końce świata zdają się być elementem niezbędnym. Żeby coś się zaczęło, coś musi się skończyć, tak? Po nocy zawsze jest dzień, po bólu przychodzi ulga, po dołku wzbijamy się ku górze. Oblany egzamin można poprawić. Opuszczając jedną ścieżkę, wchodzimy na inną. Porzucając jeden pomysł na siebie, pojawia się wcześniej czy później kilka kolejnych. Dlaczego nie możemy zaufać temu, że będą lepsze? Że ten koniec okaże się początkiem. Te słowa kieruję tak samo do Was, jak i do siebie, bo sama w momentach tego tytułowego końca również napotykam na chwilę kompletnej niewiary w dalszy bieg historii. Ale ona wciąż się toczy razem z setkami innych możliwości, scenariuszy i przysłowiowych drzwi, które otwierają się dla nas w momencie, kiedy te pierwsze zatrzaskują się z hukiem. Życzę Wam, żebyście umieli je dostrzegać, a w swoich wyborach najlepszej ścieżki myśleli o własnym szczęściu i celu. Tak, tego Wam życzę. Raz jeszcze przypominam, że ten odcinek powstał w ramach podcastowego cyklu Te końce świata, inspirowanego filmem Te końce świata to nasze 5 minut, nad którym patronat objął ING Bank Śląski. Link do filmu znajdziecie w opisie odcinka i koniecznie zajrzyjcie też do moich koleżanek i kolegów podcastu Tu Okuniewska, 7 metrów pod ziemią i Banału, którzy opowiedzą Wam o własnych wielkich i małych końcach świata. Ja tymczasem znikam, życzę Wam dobrego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć. Odcinek był częścią podcastowego cyklu Te końce świata.